Witajcie w chrześcijańskiej telewizji Idź Pod Prąd. W Dzień Kobiet to kobiety przyjęły to studio. Ja się czuję trochę skrępowana, bo są to warsztaty biblijne i mam tutaj zacne grono kobiece. Jest ze mną moja mama Marzena, żona pastora Pawła Chojeckiego. Witam. Oraz moja siostra Eunika Żuk. Witamy. Dla niepoznaki zmieniła nazwisko. Dzisiaj sobie trochę... Może ciebie zapytam na początek, czy jako żona pastora czujesz się w jakiś sposób dyskryminowana, czy też gorzej traktowana jako kobieta?
Nie, no jak? Nie, nigdy się tak nie czułam. Myślę, że jak ktoś mówi żona pastora, to nawet tak jakby przesadza, bo ja nie lubię być tak tytułowana.
Czyli traktujesz to jako przesadę. W międzyczasie zachęcam was do udziału, szczególnie kobiety, ale nie tylko, tutaj nikogo nie dyskryminujemy. Dzisiaj pokażemy wam trochę faktów lub mitów, no to razem ocenimy, na temat kobiet, czy chrześcijaństwo zniewala kobiety. I zacznijmy od pierwszego faktu lub mitu, zanim wy odpowiecie, to pokażmy fragment wywiadu, to jest rozmowa mecenasa Artura Nowaka z profesorem Ireneuszem Ziemińskim na temat tego, jak chrześcijaństwo zniszczyło kobiety. Posłuchajmy tego. Według nich kobieta jest w Biblii jakąś niższą kategorią niż mężczyzna, także za kilkanaście sekund wracamy do was.
Kobieta jest kimś niższym, nigdy nie jest kimś mężczyźnie równym. Jest co najwyżej kimś, kto ma być jego służebnicą, pomocą, a jeszcze podkreślam, Biblia dopowiada nam tutaj, właściwie nie jest pomocą, tylko zgubą mężczyzny.
No właśnie, jak to jest? Czy według was w Biblii mamy jakieś przesłanki ku temu, że kobieta jest niższa w jakiś sposób od mężczyzny?
Niższa czy gorsza?
No właśnie.
No właśnie, wręcz przeciwnie.
Jak to?
Wręcz przeciwnie. Bo
tutaj, nie mam nic naprzeciwko.
Tak, tutaj panowie nam mówią, jak mamy myśleć, przepraszam.
Ale jeśli posłuchasz do końca tej rozmowy, to jednak mają taki dystans do siebie. Mówią, no tutaj bronimy kobiet, a w sumie my gadamy o tym jako mężczyźni.
No tak, tak, no że... ale nie. Ja na przykład
tak nie było, mecenasa... całkiem na nich wrzucamy.
Nie. Mecenasa Nowaka bardzo lubię osobiście i też ma super wypowiedzi w różnych tam politycznych, czy na temat Kościoła katolickiego tematach, ale tutaj no, z profesorem Ziemińskim no jednak trochę popłynęli. No, słuchajcie,
dlaczego?
Dlatego, że przede wszystkim chrześcijaństwo to ono właśnie upodmiotawia kobietę.
To jest słowo.
Trudne słowo, dzisiaj miałam też z nim do czynienia. I tutaj no, posługujmy się przykładami, nie mówmy ogólnikami, tak jak tutaj panowie, którzy nas poprzedzają. Na przykład w liście do Galacjan 3:28 nie ma Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, czyli na równi stawia apostoł Paweł, czy tak naprawdę Biblia stawia kobietę i mężczyznę, wolnego i niewolnika, Żyda, Greka, że tak jak w następnym mamy w Rzymian 2:12, u Boga nie ma względu na osobę, czyli dla Boga każda osoba, każdy człowiek jest ważny i równy. Czy kobieta, czy mężczyzna, czy niewolnik,
ja
czy
myślę, że ta,
to jest rewolucja.
Ta,
a o tym myśl... właśnie panowie w ogóle nic nie wspomnieli. Nawet nic nie powiedzieli.
Myślę, że o to teraz walczą szczególnie te środowiska lewicowe, żeby właśnie nie było względu na mężczyznę czy na kobietę, żeby byli traktowani równo. No to słyszymy ciągle. Żeby kobiety nie były traktowane gorzej, a z tego, co mówisz, to jest w Biblii. To już
to jest w Biblii.
Dawno napisane.
Tylko powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o to, że przed Bogiem każdy jest równy. Każdy, po co Bóg przyszedł na ziemię? Po co Jezus w ogóle przyszedł na ziemię?
Żeby zbawić wszystkich.
Tak, żeby zbawić mężczyzn, kobiety, Greków, dzieci. Żydów, dzieci.
No, no to jest ta równość. Już zaczęłaś właśnie też temat chrześcijaństwa, bo tutaj panowie zaczęli od pierwszej księgi Biblii, księgi Rodzaju. Jeszcze do chrześcijaństwa przejdziemy, ale rzeczywiście no to jest rewolucyjna, można powiedzieć, religia, jeśli chodzi o traktowanie kobiet i mężczyzn.
Nie religia.
A co?
Bo chrześcijaństwo nie jest religią.
A czym?
No, relacją z Jezusem osobistą. To jest wiara, można powiedzieć, osobista relacja. A tutaj panowie, oni bardziej może w tym duchu katolickim się wypowiadają, no bo wyrośli w katolickim państwie i tak postrzegają może chrześcijaństwo przez ten katolicki pryzmat.
Być może. Wiem, że też tak mecenas jest. Nowak jest znany z tego, że jest antyklerykałem. Krótko jakbyś odpowiedziała na taki no to takie zdanie, czy kobieta jest gorzej traktowana niż mężczyzna. W Biblii, generalnie w Biblii.
Nie, oczywiście, że nie, tylko po prostu ma inną rolę przypisaną ale przez Boga, ale dla naszego dobra po prostu, bo tutaj padła chyba pomoc, prawda?
Tak, że właśnie kobieta, o co chodzi z tą pomocą?
Że kobieta jest jakby skazana na pomoc, czy jak? Ja nie
wiem. W zasadzie zgubę. Profesor Ziemiński mówi, że została stworzona jako pomoc, a okazała się zgubą. I no,
chodziło tak, o Ewę,
ale
tak?
Tutaj
tak,
są jakby dwie różne rzeczy, prawda? No bo rzeczywiście w Księdze Rodzaju czytamy, że jak Bóg stwarzał Adama, stworzył go, to tak zobaczył, że wszystko było dobre wcześniej, tak powiedział, że wszystko mu się podobało, każde stworzenie, ale że tutaj był taki jeden mały minus, że nie jest dobrze, jeśli człowiek jest sam, czyli mężczyzna, i stworzę mu odpowiednią dla niego pomoc.
Czyli to mężczyzna nie jest samowystarczalny.
No właśnie, że tak
niesamowita.
Jak...
Niesamowita. Rewolucja.
No w ogóle ludzie nie są samowystarczalni.
Ani kobiety, ani mężczyźni.
No właśnie,
czyli
dlatego...
mężczyznom potrzebne są kobiety, kobietom mężczyźni.
I też padły takie stwierdzenia od Boga, że to było bardzo dobre, jak
dopiero
już
jak
powstała kobieta i
ludzi.
Tak, że kobieta i mężczyzna razem. Tak.
Bardzo. Ale tutaj ciekawostka...
Aby byli jedno, prawda? Także rzeczywiście każdy, kto jest mężem lub żoną, no to wie, że małżeństwo to jest jakby jedno, prawda? Jest,
to już chodzi w ogóle w małżeństwo.
Odnośnie, tak, to jeszcze do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o tą pomoc, ja też słyszałam...
komórka społeczna.
Ciekawe zdanie, bo człowiek został stworzony na obraz Boga, ale właśnie i kobieta, i mężczyzna. I jeśli sobie zobaczymy na to słowo pomoc w hebrajskim, to ono jest właśnie użyte w stosunku do kobiety, ale w psalmie, na przykład psalm 33, jest użyte w stosunku do Boga, czyli Bóg jest naszą pomocą.
Czyli Bóg jest pomocą. No to ja pytam, co jest złego w byciu pomocą? Tutaj do panów. Czy panowie nie pomagają innym ludziom?
No tutaj akurat mam jednego pana, co nam pomaga przy programie. Pozdrawiamy Natana.
No właśnie, to jest właśnie przykład dyskryminacji. Pan musi nam pomagać paniom.
Nie wiem, jak się czuję w tej roli. Na razie robimy tutaj stop klatkę. Pokażmy wypowiedź Ani Kopeć z naszej redakcji. Ciekawy, Ania, kobieta.
Szefowa wszystkich szefów.
W naszej redakcji. Co ona powie na ten argument, który słyszeliśmy przed chwilą?
Myślę, że teraz tak naprawdę... chce się wbić klina między kobiety a mężczyzn, właśnie wmawiając kobietom, że są na przykład gorzej traktowane, że są gorzej wynagradzane, gorszą pracę się im oferuje, czy właśnie gorsze też jakieś role życiowe. Myślę, że tutaj nie ma po prostu porównania. Każdy ma do zrobienia swoje, ale też... przecież chcemy żyć w szczęśliwych rodzinach, chcemy, żeby nas ktoś kochał. Jestem chrześcijanką od 30 lat, czytam Biblię i nie widzę tam też tego, że kobiety są gorzej traktowane niż mężczyźni. Są opisy, kiedy źle są kobiety traktowane, ale to nie znaczy, że Bóg się z tym zgadza czy pochwala. Wręcz przeciwnie, widzę tam takie wartości jak miłość, szacunek, troska o słabszych, także ja nie widzę tam jakichś wezwań do tego, żeby kogoś gorzej traktować. Też widzę, że przecież Bóg ukochał właśnie tak samo mężczyzn i kobiety, ukochał człowieka.
Dziękuję, Aniu, za ten głos. Rzeczywiście to jest bardzo ważna sprawa, że w chrześcijaństwie jest pokazana niesamowita Jezusa, miłość do nas, do kobiet i do mężczyzn. A przecież wiemy, jesteśmy kobietami, jak ważne jest dla nas, żeby być kochane. Także to jest zapewnione w chrześcijaństwie i myślę, że tego nikt nie podważy. Teraz przechodzimy do kolejnych mitów. Tutaj też mieliśmy małą dyskusję w międzyczasie, który mit teraz
obalamy.
Przedstawić. Obalamy.
Obalamy mity
mężczyzn. Dzisiaj.
Mity mężczyzn.
Mity mężczyzn. To może dobrze, no to poruszmy jednak taki tak dosyć kontrowersyjny temat. Myślę, że nasze znajome często tak patrzą może na nas z takim lekkim zdziwieniem, jak to wy możecie się tak słuchać tych mężczyzn, więc podajemy ten mit, że kobieta chrześcijanka ma być ślepo posłuszna mężczyźnie. Fakt, czy mit, czy co?
No mit.
Dlaczego?
No bo jest jasno.
Już jesteś żoną, możesz też powiedzieć ze swojego doświadczenia.
Ale jest też raz napisane. Ja tu sobie porobiłam notatki, żeby nie być gołosłowną, ale teraz nie mogę znaleźć.
kobiety też mogą czytać Biblię.
Nie, że w liście do Rzymian jest jasno powiedziane, że mamy słuchać bardziej Boga niż ludzi. Czyli przede wszystkim...
Czy to jest w ogóle, dotyczy tego mitu?
No tak, znaczy, że to nie możesz być...
powiedzmy ekstremalnych, prawda?
Tak, ale chodzi o to, że nie możesz być nieposłuszna Bogu, a posłuszna mężczyźnie. To jest jakby negatywnie.
Wiesz, no masz słuchać męża czy nie, o to chodzi.
No, słuchać. A co jest złego, przepraszam, w hierarchii? Co jest złego w hierarchii? Ja się pytam, czy hierarchii nie ma w tej waszej telewizji sekielskich?
W jakiej telewizji?
Sekielskich. Na przykład, czy nie ma szefa, u nas też jest, czy nie ma szefa w państwie, czy nie ma szefa w firmach?
Ale to może kobieta będzie szefem. Czemu zawsze kobieta ma być podwładna, a mężczyzna ma być szefem?
To może ja powiem w tym momencie.
Ale mnie zagięłaś. No bo... Tak, taką mamy rolę, słuchaj. Właśnie. Chodzi o to, że to jest jakby świat ułożony przez Boga.
Który ma najlepszy plan dla nas.
Który ma najlepszy plan i doskonały plan.
On jest architektem, prawda? I
on nas stworzył też.
Bo mi się wydaje, że tu trzeba
dlaczego mamy głowę na górze, a nie na dole?
No to trzeba oddzielić takie pytanie. Te role społeczne. Na przykład u nas w redakcji szefuje Ania, ale jednak tutaj myślę, że mamy na myśli tą relację właśnie mąż-żona.
No
to
właśnie.
Może najwięcej kontrowersji.
Może ja powiem. Bo termin jest taki fragment w Efezjan, liście do Efezjan 5:21. Że mamy ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I później są wymienione, i to ulegać to jest taki termin grecki hupotasso. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale mniej więcej. I to oznacza podporządkowywać się dowódcy. To, o czym wy mówiłyście, że po prostu to jest chyba jasne, że Bóg założył, jest za porządkiem, prawda? I w tej relacji mąż-żona, żony mają podporządkowywać się mężom, ale jest też podporządkowanie, ponieważ mamy podporządkowywać się jedni drugim w Chrystusie i mąż ma z kolei obowiązek kochania, prawda? On ma w ten sposób jakby, może nie podporządkowywać się, ale to jest jego rola, że on ma opiekować się żoną i objąć ją miłością, tak jak Chrystus Kościół. Nawet takie jest porównanie, bardzo, bardzo takie wysokie.
Mąż ma swoje jakby odpowiedzialności, ale... a żona swoje.
Tak, tak.
Że... To nie są takie same odpowiedzialności.
To tak jak w redakcji, czy w jakiejś firmie,
dokładnie,
prawda?
Że był jest, jakiś porządek.
Tak, że jest, że tak powiem, przywódca, kierownik czy dyrektor. Są, powiedzmy, dalsi tam kierownicy i są pracownicy. Pracownicy przecież nie są gorsi od dyrektora w tym sensie, że nie są gorszymi ludźmi czy jakimiś innymi ludźmi.
No ale
gorszymi.
Też ktoś może powiedzieć, że każdy szef też może jakby nadużyć swojej władzy i tak samo mąż może nadużyć tej władzy nad żoną. No i co w takim momencie? Czy ta kobieta, chrześcijanka, żona ma zawsze słuchać męża?
No nie, no właśnie mówiliśmy, że...
Z wyjątkiem grzechu.
Tak, że w Dziejach Apostolskich, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I tutaj no, mężczyzna też jest ludziem, człowiekiem.
Ludziem. Ja pamiętam, była taka bardzo ciekawa dyskusja, chyba jest na naszym kanale, feministka kontra konserwatystka i tam padło takie pytanie, no skoro ma być tak, nie wiem, 50-50, no to kto będzie decydował o tym, kto będzie decydował? To jest
właśnie.
Pytanie szczególnie tutaj, powiedzmy, do feministek.
Otwarte. Jest dwóch ludzi, matematycznie. Jak będzie głosowanie, to...
Bo jeszcze można niestety wciągać zero, dzieci, jeden, ale to już jest ten negatywny scenariusz.
Tak, no ale to tak samo jak wiecie, można zapytać, dlaczego rodzice mają, czy dzieci mają być posłuszne rodzicom, a nie rodzice dzieciom na przykład.
No to jest właśnie to samo
od pewnego
słowo,
wieku na przykład.
Dzieci mają być posłuszne. Dalej w liście do Efezjan czytamy bodajże Efezjan 5:25, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, ale... Dzieci, rodzice mają opiekować się i wychowywać ich w karności, prawda? Mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą.
W takim razie was zapytam praktycznie, bo tutaj rozmawiamy wersety, może dla kogoś
to
w ogóle...
Słowo.
Może dla kogoś w ogóle te wersety z Biblii to jest jakaś abstrakcja, ale powiedzcie wy jako żony chrześcijanki, jak to jest w praktyce? Czyli mąż zawsze decyduje, wy się słuchacie, jak to wygląda? Czy jakoś głosowanie jest właśnie, czy on, czy macie prawo głosu?
Może mama powie pierwsza,
mama.
Bo jest ma
i wszystko na matkę.
Wszystko na matkę. Dłuższy
matka
staż.
Jest tylko jedna.
Jest starsza.
No więc oczywiście, że rozmawiamy. Ja mówię swoje zdanie. Staram się ostatecznie podporządkować się. No, staramy się wypracować wspólne zdanie, prawda? Ale nie pamiętam, żeby mąż nie uwzględnił mojego zdania, prawda?
No i w praktyce mało jest takich sytuacji gdzie, gdzie na przykład no, ktoś musi zdecydować się tak kategorycznie, w sensie zazwyczaj to jest
Zresztą mamy też wezwanie w Biblii, że wszystko ma się odbywać u was w miłości. No więc to nie jest takie niewolnictwo, że ty masz się słuchać, a ja ci tu mówię.
Zresztą wiesz, jak nie mąż ma, powiedzmy, podejmować te decyzje, czy tam powiedzmy rządzić, już nazwijmy to, to kto ma rządzić?
No właśnie.
To żona wtedy ma rządzić. I wtedy dlaczego żona jakby jest lepsza niż mąż?
Nie no, też znane jest takie powiedzenie chyba, każdy... Nie.
Każdy stwór,
co ma dwie głowy, jest potworem. I tak. To jest po prostu wręcz nierealne, albo właściwie teraz to jest realne, bo ludzie się żenią, a niekiedy po trzech miesiącach się rozwodzą.
Są takie przypadki, ale myślę,
że... A na ogół dlatego, że trwają walki, prawda, o władzę. No na początku małżeństwa zazwyczaj trwają
walki. Od razu ten mąż jest jako taki potencjalny wróg, który chce przejąć władzę.
To Ania Kopeć że... mówiła, że właśnie teraz się wbija klin między mężczyzn a kobiety, żeby właśnie była ta antagonizacja i jakby uświadamianie kobietom, że mężczyzna jest ich wrogiem.
Bardzo, bardzo cenna myśl właśnie, że kobieta jest równa, akurat myśl Ani Kopeć, równa, ale inna. W tym momencie możemy postawić kropkę, jeśli chodzi o ten mit, bo myślę, że dla osób, które niekoniecznie uznają Biblię za jakieś źródło mądrości, powiedzmy, to same przykłady szczęśliwych kobiet, które żyją właśnie w harmonii ze swoim mężem, myślę, że są dosyć mocnym dowodem na to, że to po prostu działa, że to jest w praktyce taki model się sprawdza. Przechodzimy do kolejnego mitu, chyba że coś chcecie jeszcze dodać.
Ja jeszcze chciałam odnośnie pierwszego tematu, że, odnośnie tego, że chrześcijaństwo tam niszczy kobiety czy coś, nie? Ale może będziemy o tym jeszcze mówić
o zniewoleniu
Jezusa, ale chciałam przypomnieć, że bohaterkami Biblii były prostytutki.
Jezus, jak to bohaterkami?
No, takie prostytutki,
na przykład
Rahab albo Maria Magdalena.
Prababka Dawida.
Tak, króla nawróciły Dawida. Się i są przykładem dla nas, dla całego świata. Wiecie, i to jest przykład właśnie chrześcijaństwa.
Czyli nie ma takiego etykietowania, tak, że na przykład to była prostytutka, Jezus z nią nie rozmawiał.
Dokładnie, nawet nie chodzi o kobiety wszystkie, ale właśnie takie kobiety, które w tamtych społeczeństwach, w tamtych czasach były w ogóle już bez praw, bez poszanowania, a Jezus dał je jako wzór na przykład.
I też można wspomnieć o tym, że w ogóle Jezus wychodził do tych ludzi wykluczonych. Także nie tylko do kobiet wykluczonych ze społeczności, ale również do mężczyzn wykluczonych. Teraz pokażmy kolejny fragment rozmowy mecenasa Nowaka z profesorem Ziemińskim. Tym razem taki fakt lub mit, że mężczyzna ma w Biblii taryfę ulgową, a wszystkiemu winna jest baba, kobieta.
Pada zacząć jednak od Księgi Rodzajów, od Genesis, od tego, co się tak naprawdę, czego zaczyna się Biblia, o tym obwinieniu Ewy za nieszczęścia mężczyzny. To jest chyba już pierwszy przykład w pierwszych słowach Starego Testamentu, który pokazuje, jak nierówno, w jaki sposób wykluczający Biblia traktuje ludzkość. Połowa ma taryfę ulgową, mężczyzna, który jest takim niemym, bezwolnym ofiarą pokuszenia, ale tym złym, tym uosobieniem diabła, a przecież bardzo często kobiety uosabia się jako diabeł, to też otwiera pole do dyskusji, jest właśnie kobieta.
Mecenas Artur Nowak pokazuje właśnie to, że wszystko zostało, można powiedzieć, w Księdze Rodzaju zwalone na kobietę, że ona jest tym uosobieniem zła, a mężczyzna tutaj jest wybielony, ma taryfę ulgową. Fakt czy mit?
No oczywiście, że mit, bo wręcz przeciwnie, kiedy Ewa zgrzeszyła, zerwała jabłko, czy
owoc. No to jednak jest
owoc.
Fakt, że Ewa pierwsza zgrzeszyła.
Ale Bóg, kiedy ich spotkał, to zapytał Adama pierwszego, jako tego właśnie odpowiedzialnego, tą głowę rodziny powiedzmy, czyli no właśnie mężczyznę, prawda? I tutaj myślę, że to jest pokazanie, że... jakby mężczyzna stoi przed kobietą w tym sensie, że jest odpowiedzialny za nią, prawda? Tak jak ojciec jest odpowiedzialny za całość rodziny. Tak
jakby szef obrywa.
Tak, szef najpierw. Obrywa pierwszy. I to jest też właśnie normalne, że...
Jest odpowiedzialny, ale też właśnie najgorsza na niego jakby kara spada.
Oczywiście później zapytał też Ewę, ale pierwszy był zapytany Adam, dlaczego zgrzeszyłeś?
Ale też jest ciekawe, że ta kara, która spada na ludzi, spada i na Adama, i na Ewę. Także tutaj jest z kolei równouprawnienie, to też jest obydwoje zgrzeszyli, obydwoje mają karę.
To też ciekawa jest ta psychologia, prawda, że Adam powiedział, że no to przez Ewę, Ewa powiedziała, że to przez węża.
Także ale nie, no, Ewa miała wolną wolę i mogła zgrzeszyć i zgrzeszyła. I to nie wiem, na jakiej podstawie to jest dyskryminacja.
Twoja odpowiedź.
Jeśli chodzi o to, że wszystko się zwala na kobietę, a mężczyzna ma taryfę ulgową, jak mówili panowie, no to jest nieprawda, bo później możemy sobie zobaczyć, jak w Nowym Testamencie jest to opisywane w 5 rozdziale Listu do Rzymian, 12 i 14 werset. Przy to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet na tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. I tutaj jakby za grzech jest obarczony Adam. Także on jest pokazany jako ten odpowiedzialny. Ja nie widzę tutaj żadnej taryfy ulgowej, jest po prostu...
Wręcz przeciwnie.
No, wręcz przeciwnie właśnie. No, Ewa zgrzeszyła, ale on jakby poszedł za tym.
Widać, że Adam chciał zwalić winę, można powiedzieć, na Ewę, ale Bóg jednak ocenia to, że on jest odpowiedzialny.
Także nie ma mężczyzna taryfy ulgowej, to akurat pudło.
Cały czas czekamy na waszą aktywność, wasze pytania. Ja tylko uspokoję, że dzisiaj wyjątkowo prowadzimy te warsztaty biblijne w gronie kobiecym dla wszystkich, którzy się zaniepokoili.
A teraz przejęliśmy władzę.
No, padł taki głos, czy ja zostanę pastorką? Nie zostanę.
Na czacie taki głos padł.
Ale pozdrawiamy wszystkich czatowiczów. To może przejdźmy teraz do tego, co się dzieje w Nowym Testamencie. Trochę tutaj mówiliśmy o pierwszej księdze Biblii. Czy rzeczywiście chrześcijaństwo, tak jak twierdzi mi na przykład mecenas Artur Nowak, niszczy w jakiś sposób kobiety, zniewala je, dyskryminuje? Tutaj możemy też, żeby nie być gołosłownym, po prostu porozmawiać o konkretnych przykładach kobiet z Nowego Testamentu.
Wręcz przeciwnie, chrześcijaństwo tak ogólnie na początku, jeśli pozwolisz, nie niszczy, nie zniewala, tylko właśnie wyzwala kobiety.
W jaki sposób?
I nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Tu uwaga, równo traktuje i rzeczywiście i kobieta, i mężczyzna może się dzięki Jezusowi wyzwolić od grzechu. I właśnie Jezus daje nam tę moc. Nikt inny, nawet jakiś najbardziej znany i poważany filozof typu profesor Ireneusz Ziemiński nie da nam tej mocy, czy tej siły. Także w ten sposób traktuje chrześcijaństwo kobiety.
Tutaj jeszcze dodam od siebie, na przykład mnie porusza fragment z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, 18 werset. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czyli tutaj zwraca się do ludzi z tym uwzględnieniem naszej płci. I to bardzo mnie, to bardzo mnie w jakiś sposób podbudowuje, że ja mogę właśnie się nazwać córką Boga, czy córką Króla. I że to jest jakby też uwzględnione.
No i przypomnij, że to była starożytność, to w ogóle wiecie, postrzeganie kobiet było całkiem inne wśród tamtych społeczeństw czy ludów, a tutaj właśnie Bóg wywyższył kobiety, można powiedzieć.
Ja dzisiaj rozmawiałam z Wiesią, z naszego kościoła. Wiesia mówi, że przecież w tej kulturze greckiej to kobiety często nie wychodziły z domu. Że one po prostu były pozamykane, można powiedzieć, w tej społecznej sferze, no nie istniały. No, oczywiście
i przychodzi taki
się
Jezus i rozmawia na przykład z Samarytanką, sam na sam.
No, właśnie. No to jest
rozmawia
właśnie
z nią jako z normalnym człowiekiem, nie?
Może właśnie powiesz, jak ty widzisz tą rozmowę z Samarytanką, 4 rozdział Ewangelii Jana, znana rozmowa, ale w jaki sposób właśnie ta rozmowa pokazuje, jak Jezus traktował kobiety?
Jezus w tym momencie nie złamał, tylko jakby pokonał, zrobił coś wbrew trzem wręcz mitom, czy takim konwenansom właśnie. Po pierwsze, rozmawiał w szabat, poszedł do studni w szabat, czyli wtedy nie można było nic robić. Rozmawiał z kobietą, no to też to nie było przyjęte, że samotny mężczyzna rozmawia z pojedynczą kobietą. A poza tym rozmawiał z Samarytanką, a Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami.
Była jakaś wroga dla nich kultura.
Tak, mieli różne, mieli różnice.
Zresztą widać to po reakcji Samarytanki, jak ona się dziwi, tak, nie, że Jezus w ogóle z nią rozmawia.
No i powiedział jej Ewangelię, dobrą nowinę, że przyszedł on jako Mesjasz, prawda, że on jest Mesjaszem. I kobieta uwierzyła i pobiegła do miasta i przyprowadziła prawie całe miasto. Uwierzył.
No, ale tutaj czele całego miasta.
Z kolei mecenas Nowak mówi, że razem z profesorem Ziemińskim, no ale że w tej przypowieści to jest tylko o grzechach tej Samarytanki, a nie ma nic o grzechach tych mężczyzn.
No bo Jezus rozmawiał z Samarytanką, a nie z mężczyzną.
Gdzie byli ci mężczyźni? Trzeba było ich przyprowadzić.
Nie był tam jako sędzia, tylko jako Mesjasz, Zbawiciel.
No bo to wiecie, to właśnie to jest to upodmiotowienie każdego człowieka. Mhm. Że ty jesteś odpowiedzialny za swoje grzechy, a nie ci mężczyźni. Oni są za swoje, a ty jesteś za swoje i z tobą gadam. Nie?
Ale to jest ciekawe właśnie z Samarytanką. Głosujemy na tak. Ciekawe jest z Samarytanką,
nie jest trudne te błędy im pokazywać.
Ta dobra nowina przyszła do Samarii, do tej krainy właśnie przez kobietę. I kobietę, która wiadomo, no, pewnie była pogardzana, czy jakoś gorzej traktowana w tej społeczności. Wszyscy widzieli, jak żyła, a Jezus przez tak. Nią się posługuje. Także
no właśnie, jest... jeszcze właściwie czwarty ten konwenans, prawda, że ona,
właśnie, że ona
no,
miała tam pięciu mężów. Kilku mężczyzn czy mężów.
Żaden, właśnie, tak. Żaden nie był jej mężem. No a jeszcze też pierwszymi ludźmi, którzy się dowiedzieli o zmartwychwstaniu, były kobiety, prawda? One pierwsze przyszły do grobu, który był pusty po zmartwychwstaniu Jezusa.
Czyli to też było wyróżnienie ze tak. strony Boga dla tych oczywiście. Pokrzywdzonych kobiet.
To w takim razie może też takie pytanie do was, to jakie role w chrześcijaństwie, w kościele chrześcijańskim może mieć kobieta?
Przeróżne. Tego pytania nie było w skrypcie, Cornelio. Co bym teraz mam powiedzieć?
Królowa na przykład.
Królowa Estera. No
prezydent,
tak, królowa
premier.
Królowa Elżbieta.
Ale mówisz w kościele.
Tak. Królowa Elżbieta.
Nie no, mówimy w społeczeństwie czy w kościele?
W kościele, tak.
A, nie, w społeczeństwie.
W kościele. Czy może jakieś przykłady właśnie z Nowego Testamentu? No bo tutaj dużo jakby odpieramy mity, czy nie
na
mity,
przykład,
ale pozytywne przykłady.
Mamy małżeństwo misyjne, Pryscylle i Akwile. To było takie małżeństwo, które działało razem, pracowało razem i mamy opis na przykład w Dziejach 18:26. A gdy Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Czyli zajęli się jakimś delikwentem, wyłożyli mu Ewangelię i jakby prawdy o Bogu. Także działali wspólnie i w porozumieniu. Tutaj nie widać żadnej wiecie, jakiejś dyskryminacji.
Wręcz przeciwnie. Pryska jest wymieniona jako
to
pierwsza. Zazwyczaj. Pryscylla i tak.
Mówimy
Akwila,
o tym małżeństwie.
A zazwyczaj było odwrotnie, że najpierw był podawany mąż, czy tam mąż, tak, a później kobieta.
Czy może teraz w XXI wieku, no nikogo to nie dziwi, że jest małżeństwo misyjne, ale z tego co mówicie, tak. To wszystko się dzieje w pierwszym wieku naszej ery, no to była rewolucja rzeczywiście, jeśli chodzi o rolę w ogóle kobiet.
Tak, na przykład Ewodia i Syntycha, które nie są super pozytywnym przykładem, ale jednak mają coś pozytywnego w liście do Filipian 4:3. One dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Czyli Ewodia i Syntycha, kobitki, były współpracownikami, współbojowniczkami, można powiedzieć, apostoła Pawła w głoszeniu Ewangelii i właśnie w krzewieniu słowa Bożego na świecie. Piękna rola.
I tu
ewangelistki, można powiedzieć.
Dzisiaj Wiesia Gazda mi zwróciła na to uwagę, że kiedy zobaczymy sobie końcówkę listu do Rzymian, tam są te długie pozdrowienia od apostoła Pawła i Wiesia naliczyła tak, że tam jest 11 kobiet wymienionych z imienia, 7 kobiet wymienionych wraz ze swoim dorobkiem, a 18 mężczyzn jest do tego wymienionych. Także no widać, że to rzeczywiście, patrząc na to, że apostoł Paweł był mężczyzną, głównie gdzieś działo z mężczyznami, ale tutaj wśród tych pozdrowień jest praktycznie 50-50, także to też pokazuje taki osobisty stosunek do kobiet, że one miały swoją rolę w kościele i też były wymieniane, nie były gdzieś pogardzane. Czy chcesz coś jeszcze dodać, jakieś przykłady to znaczy, z Nowego Testamentu?
Może taki przykład krótki, Lidia z Filipii, znamienita powiedzmy niewiasta w tym mieście, uwierzyła w Chrystusa, była powiedzmy kobietą przedsiębiorczą, prowadziła chyba,
handlowała,
handlowała purpurą i właśnie w Dziejach jest takie zdanie. Skoroście, mówi Lidia, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do mego domu i zamieszkajcie, mówi do Pawła i do uczniów jego. I wymogła to na nas. I to wymogła to na nas, to było dla mnie takie odkrycie, że ona trochę tak przymusiła, prawda, że tak nalegała, że po prostu no, nie zmusiła, ale tak bardzo nalegała i była wzorem gościnności oczywiście, ale ale też użyła lekkiej takiej może perswazji.
Bezpośredniej. Pośredniej.
To też chciałam was zapytać, przyszło mi do głowy, bo dzisiaj dużo widziałam w mediach społecznościowych, tak właśnie z okazji Dnia Kobiet, takie wpisy, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, tak. Wszystkim paniom wszystkiego najlepszego życzymy, ale właśnie takie wpisy, że z okazji Dnia Kobiet życzę sobie, żeby prawa kobiet były respektowane i chciałam was na koniec zapytać też, jak wy na to widzicie? Czytacie Biblię codziennie, rozmawiacie z Jezusem, jesteście blisko, żyjecie w kościele protestanckim i jak jako kobiety się czujecie w takiej społeczności? Czy wasze prawa są w jakiś sposób respektowane, a być może ktoś je łamie? Jak to widzicie z perspektywy praw kobiet, teraz takich modnych?
Jesteśmy dyskryminowane, bo przepuszczają nas w drzwiach. Wiem, że niektóre feministki nie chcą, żeby ich przepuszczać. I też nie obchodzą Dnia Kobiet, bo to też jest dyskryminacja.
A my obchodzimy?
Tak, no są takie. Ja myślę, że to się trochę odchodzi od tego feminizmu w Polsce, nie tylko w Polsce, że jakby kobiety zobaczyły, że te feministki, to one są w ogóle odklejone od rzeczywistości, pokrzywdzone jakoś, miały złe po prostu doświadczenia z mężczyznami i jakoś dlatego...
Są samotne niestety.
Tak, i dlatego są wrogie, bo to nawet nie chodzi o równouprawnienie, tylko one są wrogie do mężczyzn. I wiecie, a ja jestem za równouprawnieniem takim, właśnie takim jak jest w Biblii, że jesteśmy równi, ale mamy inne role, różne role. To nie jesteśmy taką, wiecie... homo sovieticus, że wszyscy tacy sami, takie same potrzeby, tak samo ubrani, kobiety na traktory i tak dalej.
Ale też właśnie tak sobie myślę, że przecież właśnie w kościele protestanckim, w naszym kościele jest tak, że wszyscy mają prawo głosu, czyli kobiety też i nieraz tak się zdarzało, że na przykład coś jednej kobiecie się nie podobało w naszym kościele i ona, no nie tak jak w kościele katolickim, że nie miała nic na to wpływu, bo jest przecież papież, są księża i tak dalej, kler, tylko że właśnie masz na to wpływ i możesz coś powiedzieć, jeśli coś tobie się nie podoba, to masz prawo głosu i rzeczywiście no też takie były sytuacje, że coś się zmieniało w naszym kościele ze względu na głos jednej kobiety. Także to jest
głos na podstawie
przykład
Biblii, ponieważ ta kobieta, co mamy na myśli, miała takie właśnie krytyczne zdanie, ale poparła to Słowem Bożym, Biblią. No i to zostało właśnie przyjęte, ponieważ to nie było jakieś tam widzimisię, ale no, to był jakiś taki argument bardzo mocny, no bo na podstawie Słowa Bożego. Ale jeszcze tak jak do tych ról, prawda, to no, mi się podoba, ponieważ jestem z zawodu architektem, to nieraz właśnie myślę, że no, Bóg jest takim właśnie wspaniałym architektem, który zaprojektował nas, prawda, on stworzył nas i zaprojektował różne rzeczy, nie? Te, między innymi właśnie te inne role dla nas, ale uzupełniające się, prawda, że razem tworzymy coś takiego,
dopełniamy się
właśnie, takiego bardzo, jeszcze jeden plus jeden to jest więcej niż dwa, no tak, coś takiego.
Tak. No to ja też to widzę w małżeństwie.
I właśnie akurat jeszcze chciałam powiedzieć o dzielnej niewieście z przypowieści 31:10. Trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej i nie brak mu niczego. I ta żona, oczywiście taka, no, powiedzmy, przedstawiona bardzo idealnie, ale może nie idealnie, nie jest wyidealizowana, ale ona wszystko robi w tym domu i wszystko jest dla dobra męża.
Zawsze mam lekki dyskomfort. Jak czytam.
Ale bardzo mi to imponuje, że na koniec...
Nam się kojarzyła właśnie ta kobieta z tobą, mamo.
Nie, no, tak, nie przesadzajmy.
Tak, że jak przynosiłaś te, wiecie, naręcza, siatek, nie?
Pierwsza, była, tam pierwsza wstaje, jeszcze, ostatnia chodzi spać.
Tak. Jeszcze wszystko, wiesz, na rowerze,
szyję,
nie?
Szyję sobie i wszystkim domownikom mają po dwa ubrania, domownic.
Że jest to takie wyzwanie. Ale to wiesz,
ale tutaj jeśli chce, nabywa rolę.
Feministki by wcale nie były jakby...
Ja rozumiem.
Nie pochwalały.
Ale finał jest taki, że synowie, czy dzieci nazywają ją szczęśliwą i mąż jest, jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych Kraju, czyli jakby jako rodzina tworzą właśnie ten sukces, prawda? Sukces męża, ale też jednocześnie całej rodziny. I ona
czyli można
też
potraktować to, że to jest jedna drużyna po prostu.
Tak,
są różne role, to jest jedna drużyna. Akurat pamiętam na psychologii rodziny na wykładzie jeden z profesorów mówi tak, że jeśli kobieta chce pracować, chce się zajmować domem, chce robić wszystko, to jaka rola zostaje mężczyźnie w tym momencie?
No to jest sprzątanie i gotowanie.
Ale ona wszystko chce ogarniać. Ona chce ogarniać dom, ona chce ogarniać, także to też po prostu jest kobiecie nie na rękę, że ma za dużo wtedy na głowie. Ale to, jeśli chodzi o te role, to ta rola pomocy też może być różnie realizowana. Przecież czytamy w Biblii, mamy kobiety, które były bardzo wysoko, przecież królowa Estera, prorogini i sędzia Izraela,
Debora.
Także to jest ta pomoc. Mi się wydaje, że to też często jest tak stereotypowo traktowana, że to jest, nie wiem, tylko kobieta, która gdzieś tam ściera kurze, podaje tylko herbatę mężowi i tyle, tak? Że to jest jakby źle pojmowana, jakoś tak jednowymiarowo tylko ta pomoc, a widzimy przecież, że kobiety no przeróżnymi rzeczami się zajmowały w Biblii, no i teraz też obecnie, nie? Że to jest jakby tak, mi się wydaje, że takie spłaszczanie po prostu tej roli pomocy. Czy coś jeszcze chcesz dodać?
Ale jakieś pytanie, bo nie wiem.
Mamy głos naszego widza, Marko. Jak chcieli kamienować kobietę za cudzołóstwo, to grzechy wytknął mężczyznom. To,
to odnośnie... propos, tak. Odnośnie Samarytanki taki pośredni.
Tak, możemy też na koniec chciałam was zapytać o kobiety, które was inspirują z Biblii, żeby nie było tylko tak, że odnosimy się do mitów, ale co pozytywnego wy dla siebie jako kobiety wyciągacie z Biblii? Może jest jakaś jedna kobieta, która szczególnie was inspiruje?
Ja mam kilka kobiet, ale...
Nie za dużo.
Nie za dużo. Dwie są takie bardzo ciekawe, bo to są takie buntowniczki, które...
Jesteś taką trochę buntowniczką?
Nie, no wiecie, one... To akurat, wiecie, jest bardzo poważne, bo one swoim życiem... Shifra i Puła, to były położne hebrajskie w Egipcie. One swoim życiem ryzykowały, ratując hebrajskie dzieci, bo faraon nakazał w czasach właśnie przed Mojżeszowych zabijać hebrajskie dzieci, a one no, nie posłuchały właśnie tego rozkazu władcy, czyli były takie, można powiedzieć, zbuntowane i politycznie wobec mężczyzny. Faraon był mężczyzną, z tego co wiemy. Także ta odwaga może nas inspirować do dzisiaj i to ze Starego Testamentu. Także one chyba tak najbardziej mnie inspirują. Też bardzo mi się podoba postać Tabity, ale to nie będę wam zabierać.
Mama nas nie nauczyła szyć i to jest... No właśnie, traktujesz tego swoją życiową porażkę.
Nie, ja potrafię tam coś sobie zszyć, tak? Tylko teraz to się
przesady.
Nie szyje.
Właśnie, teraz się nie szyje.
Ale może nie wiedzą, co robi Atabita, ona właśnie szyła dla całego kościoła.
Tak, i no, dlatego wszyscy ją
opłakiwali, no bo była bardzo użyteczna, tak. Bo wtedy no, raczej się szyło, chyba nie było produkcji.
Nie było lumpeksów. No proszę właśnie. Bardzo.
Mnie inspiruje Estera, królowa, która... Została królową, ogólnie się myśli, że no, była bardzo odważna, niewątpliwie była bardzo odważna, ponieważ ona startowała w konkursie na królową, bo poprzednia królowa zbuntowała się i król postanowił ją oddalić, królowa Waszti, i później ogłosił konkurs na nową królową. I no, czy między innymi Estera właśnie jako przedstawicielka, bo to był król Achaszferosz, a Estera była Żydówką. I wtedy Izrael był właśnie w niewoli babilońskiej. I Estera oczywiście była posłuszną dziewczyną, ponieważ ona była sierotą, opiekował się nią wuj. I ona po prostu miała swój rozum, ale też słuchała starszych, czyli tego wuja. Później tam zarządcy, takiego opiekuna tych właśnie dziewczyn, które startowały w konkursie piękności, tam to trwało chyba rok. I posłuchała się i wygrała. I później oczywiście niewątpliwie była odważną kobietą, ale dalej brała pod uwagę zdanie wuja, który tam jej właśnie radził. I dzięki temu uratowała cały naród jako królowa. Oczywiście była bardzo odważna, wezwała do modlitwy i tak dalej, ale dzięki temu jakby posłuszeństwu, powiedzmy, może nie tyle posłuszeństwu, tylko takiemu wzięciu pod uwagę rady starszych, no, została królową, także osiągnęła sukces. I to jest taki właśnie dla nas inspiracja, że jeśli zastosujemy rady, które dał nam Bóg w swoim słowie, czyli zrobimy według jego projektu, jaki ma dla nas, to osiągniemy sukces, czyli będziemy szczęśliwe i zadowolone z tego, co się dzieje. Bóg nam pomoże. Także.
No właśnie, bo tutaj jest też taki filozoficzny, wiecie, dylemat. Czy wierzymy w Boga i wierzymy temu, co mówi Biblia i właśnie jest ten określony porządek, można się temu podporządkować, można nie. Czy próbujemy coś na własną rękę, jakieś widzimisię, co nam się wydaje, jakieś mądrości ludzkie. No i później, wiecie, można porównać takie życia, nie? To jakby już jest wasze życie i wy musicie wybrać ten jakby schemat, według którego będziecie żyć, więc to można też później sprawdzić i na swoim życiu będziecie albo cierpieć, albo będziecie szczęśliwe, nie?
No tutaj też mówimy te argumenty biblijne, ale też to, jak my jesteśmy, po prostu jak funkcjonujemy, jak funkcjonuje psychika mężczyzny, jak funkcjonuje psychika kobiety, jak jesteśmy stworzeni fizjologicznie. Zwykle to kobiety są po prostu słabsze fizycznie, także widać, no jakkolwiek byśmy chcieli jakoś nas zrównać, że jesteśmy tacy sami, no to widać po prostu fizycznie, że jesteśmy inni i tutaj ten argument stworzenia, no kto nas stworzył, w jaki sposób i do jakiej roli. Ja tylko od siebie mogę powiedzieć, że mnie inspirują te kobiety z Biblii, które są takimi kozakami czy kozaczkami, czyli właśnie które ufają Bogu, chociaż po ludzku to wydaje się niemożliwe. I tutaj na przykład przychodzi mi na myśl Sara, która też nie jest jednoznaczną postacią, żona Abrahama, ale jest jednak napisane w liście do Hebrajczyków, że ona uznała Boga za godnego zaufania i że zaufała Bogu, jeśli chodzi właśnie o to, że urodzi syna w wieku 90 lat. Także jest to dla mnie też przykład takiego zaufania, ale również Ruth, która poszła w nieznane, poszła do innej kultury, poszła za Bogiem, którego wcześniej nie znała i poświęciła się swojej teściowej Noemi. Także to są...
Też posłuchała jej rad. I dzięki temu stała się prababką króla Dawida.
Widać bardzo dobrze. Na tym wyszła, także no generalnie polecamy wam Biblię jako taką kopalnię też historii kobiet, tak, kobiet odważnych.
Lepiej jest zacząć od Nowego Testamentu, zdecydowanie. A później ewentualnie przejść do Starego, ale naprawdę. Zacznijcie od Nowego Testamentu i zobaczycie przede wszystkim to, że jak wiele mitów jest na temat Biblii i chrześcijaństwa. Nie wierzcie ani nam, ani tym panom, których pozdrawiamy. Z Sekielski Brothers, tylko po prostu same weźcie to do ręki, jest to czy w internecie, czy możemy tam wysłać też wam, o, Nowy Testament.
Piszcie do nas w komentarzach na adres mailowy, na Facebooka.
Za darmo, także ten. I po prostu zobaczcie, przekonajcie się same i tu nie ma co komu wierzyć na słowo.
Ale w sumie czuję się zachęcona też po dzisiejszej naszej rozmowie, żeby tak zacząć czytać Nowy Testament z uwzględnieniem tego, jak Jezus traktował kobiety. Myślę, że to może być ciekawe.
Jak były traktowane kobiety, jakie miały właśnie zadania, misje. Jestem zachęcona.
Kiedyś taki młody człowiek, tak mówię ogólnie o czytaniu Biblii, bardzo mi się podobał, bo powiedział takie zdanie. I zacząłem czytać Nowy Testament, żeby nikt mnie nie zrobił w konia.
Także. Tym akcentem kończymy. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami na żywo w ten piątkowy wieczór. Dziękuję wam za rozmowę. Eunika,
Kornelia
i Marzena. Do zobaczenia.